masz stanąć?
Tadziu, i jak tu można postawić, czy nie bardzo?
Można, bo to jest moja brama.
A, twoja brama.
To podjedź bliżej.
Normalnie wjeżdżam tutaj tędy, no. A my pójdziemy tam.
Dobrze, to idziemy tak.
Dawno tutaj byłaś?
Och, 10 lat temu. Tego wejścia nie było.
O, biżuteria z bursztynu, tak. Bałtyckiego.
Pięknie.
I pracownia plastyczna, atelier.
Ładne.
Ładna rzeźba.
To jest skrytka pocztowa, zrobiona przez górala. Beczka jest po niemiecku. Idziemy dalej. To jest moje podwórko, na którym odbywają się plenery i wszystkie imprezy. Takiego światowida mi zostawili rzeźbiarze. A to jest tutaj, to jest mój warsztat. Tu ja przygotowuję deski pod ikony. Naleciało wody. Deski mają ponad stuletnie, muszą być oszlifowane, zaimpregnowane, oklejone płótnem, pogruntowane. Także z tym jest najwięcej pracy, z przygotowaniem desek pod ikony.
Tajemne wejście do bunkra.
Tu będzie zimno, proszę się przygotować, że będzie tak jak...
Ile lat pan tutaj mieszkał?
20 lat. Pamiętam miłościwie nam panującego wtedy prezydenta Stanisława Możejkę, który był akurat przypadkowo na otwarciu sezonu żeglarskiego w jachtklubie Cztery Wiatry. Wtedy spytałem się go, tęsknie patrząc na stare mury bunkra z 1850 roku, czy jest to do ugryzienia. Co trzeba zrobić, żeby pozyskać ten bunkier jako pracownię na przykład, czy nawet jako mieszkanie. Pan Stanisław Możejko wszedł przez okno, weszliśmy przez okno, przez dziurę w oknie właściwie, bo taka dziura była w cegłach i powiedział, że jeżeli za jakiś rok czy dwa lata doprowadzę do takiego stanu, ten bunkier, jak on sobie wyobraża, no to podpisze ze mną umowę na 30 lat. 30 lat niedługo minie, za 5 czy 6 lat. Ale tak się przyjąłem w tym bunkrze, że mieszkałem tam 20 lat. Miałem tam pracownię.
No ma pan do tej pory.
Mam pracownię do tej pory i coś w rodzaju galerii. Teraz już współpracuję z moją małżonką, która się zajmuje i malarstwem, i bursztynnictwem. I jakoś łączymy siły. Jeszcze się czuje grzyb, prawda?
Je, zapach takiego starego świata.
No tak. Drzwi były kiedyś w tym miejscu. Jak otworzyłem drzwi, to stanąłem naprzeciwko tego bunkra, przeżegnałem się i mówię, po co mi to było? Przecież ja nie dam rady temu podołać. Samych śmieci wywiozłem stąd 8 ton. Wody było po kostki. Za tą boazerią były kiedyś kratki wentylacyjne i nie miał prawa się tu zagnieździć żaden grzyb. Żadna wilgoć. Jak Ruski zamieszkali tutaj, to im wiało z tych kratek zimnem, pozatykali je szmatami. Jak ja powyciągałem te szmaty, to cały grzyb wszedł do bunkra. Do tego stopnia, że ja po remoncie tego bunkra musiałem robić drugi remont, bo wszystko było do spalenia. Ubrania, buty, wszystko było w grzybie. Tak ten bunkier opanował grzyb. Teraz już nie ma na to rady. Trzeba było te kratki na powrót pozamykać. Obrót powietrza jest wymuszony, bo jest tam taki bulaj wstawiony u szczytu. Okna się otwiera i drzwi i wtedy jest ta rotacja powietrza wymuszona. To jest Gosi warsztat bursztynniczy.
I tu powstają piękne wyroby z bursztynu.
Tak.
Jak pani te bursztyny znajduje?
Ja skupuję od zbieraczy, którzy szukają tutaj nad morzem po sztormach zimowych, no i później je oprawiam. I to jest czysta natura, bo każdy przechodzi przez moje ręce. Nie są to robione w kulkarkach, tokarkach, tylko każdy musi być przeze mnie dotknięty.
Niektórzy obrabiacze, że tak powiem, bursztynów posuwają się do tego. Gosia tak miała do tej pory, przed tym niż się spotkaliśmy, robiła z bursztynu figurki, pamperki, jakieś takie rzeczy. Odeszła od tego na całe szczęście.
To chyba pana wpływ.
No i robi niepowtarzalne to są. Nie wkracza za bardzo w naturę, tylko podkreśla to, co
piękne.
To, co piękne.
No i łączy jeszcze bursztyn z drewnem, z porożami.
No właśnie tutaj widzę.
Łączy tak właśnie te różne materiały.
A pan, panie Tadeuszu, bursztyn wykorzystuje czasami w ikonach?
Tak, wykorzystuję czasami. Na przykład tutaj jest taka Matka Boska Pomorska. Ja tu umieszczam bursztyn i tu kolię z bursztynów, tak sztucznie przyczepiam. Najczęściej to jest tak, że Gosia jest jakby zapowiedzią mojej wystawy. Jest przed wystawą, ma swoje stoisko, po czym bicie dzwonów i muzyka zaprasza wszystkich na moją wystawę.
Pana fascynacja ikonami kiedy się zaczęła?
Po prostu mieszkałem w Poznaniu i niedaleko mojego miejsca zamieszkania była cerkiewka. I ja wszedłem do tej cerkwi nieśmiało, bo było to dla mnie coś zupełnie obcego. I zafascynowały mnie te ikony, bo były takie nieziemskie. Przedstawiani tam święci byli z kosmosu, oni byli nie z tego świata. Tym się różniły od naszego malarstwa sakralnego. Pamiętam, że zaraz po tym namalowałem pierwszą ikonę na kawałku torfu. Torf był niezupełnie przegnity, tylko jeszcze trochę drewna tam zostało. Ja pierwszą swoją ikonę w życiu namalowałem na tym kawałku torfu. Ona gdzieś została w Lesznie, podarowałem ją chyba dyrektorowi Domu Kultury czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam, ale tak to się zaczęło. Miałem wielki szacunek dla narzędzi, którymi da się wyczarować coś. No. Zostałem zaszufladkowany jako malarz, a ja nigdy nie byłem wyłącznie malarzem. Ja pracowałem w Domu Kultury, na przykład w Górze Śląskiej. Założyłem tam kapelę, która doszła aż do Opola.
Kapela nazywała się?
Walcmany. Powstała, tak na dobrą sprawę, to kapela powstała w Lesznie właśnie, gdzie z Januszem Kaźmierczakiem, już nie żyjącym niestety, daliśmy program w klubie pod filarami, program pod tytułem Walcmany a Gałczyński, czyli teksty zebrane ze starych śpiewników, ze starych sztambuchów, przeciwstawiliśmy tekstom napisanym przez Gałczyńskiego. Do niektórych ja układałem melodię, do niektórych dokładałem słowo wiążące, które było rymowanką też.
A walcmany, co to słowo oznacza?
Walcmany, to każdy interpretował to po swojemu. Niektórzy mówili, że to mężczyźni tańczący walca. Nic bardziej mylnego. W każdym regionie Polski takie kapele nazywały się inaczej. Hampelmany, megabundy, walcmany. Walcmany były związane z Dolnym Śląskiem, a Góra przecież leżała na Dolnym Śląsku. I dlatego walcmany, czyli w wolnym tłumaczeniu wędrujący mężczyźni. Moim zdaniem artysta, żeby się spełnić, powinien próbować wszelkich gałęzi sztuki.
No to teraz powspominajmy o Pole. Hymn Łysych znają prawie wszyscy.
No tak, repertuar kapeli Walcmany wywodził się głównie ze starych sztambuchów, z pamiętników, ze starych śpiewników. Do tego ja dokładałem rymowane słowo wiążące. To nie była typowa kapela podwórkowa. To było coś w rodzaju kabaretu. My swojego czasu występowaliśmy razem we Wrocławiu, razem z kabaretem Elita, razem z Drozdą. Pisało się o nas w gazetach, że zachowujemy się na scenie jak gromada wróbli, które dobrze wiedzą, o czym ćwierkają.
Ćwierkaliście dość długo, nawet na prywatnych spotkaniach u ludzi, którzy wtedy rządzili Polską.
No tak, zdarzało się, że występowaliśmy, kapela występowała przed żoną Bieruta na przykład, czy przed Cyrankiewiczem. To były wtedy bardzo znamienite osoby.
Malował pan wtedy?
Też. Próbowałem, jak wracałem. Więc po takich przygodach związanych z szumem, z gwarem, z publicznością, chętnie wracałem do pracowni i chętnie zaczynałem to nowe życie, jakby to inne trochę życie. Chętnie zaczynałem od ikony, bo ona jakby wyciszała mnie. Ja nie potrafię się modlić. Ja nie potrafię za przeproszeniem klepać wierszy, tak jak większość wiernych. Ikona jest dla mnie modlitwą.
A pamięta pan słowa Łysych?
Pamiętam. Pamiętam wszystkie słowa, jakie wiązały się z kapelą. Trzeba Łysych pokryć papą, lecz funduszy nie ma na to. My fundusze zdobędziemy, Łysych papą pokryjemy. I tam był refren taki la 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 la. Potem czterech Łysych się zebrało, rolkę papy ukraść chciało, lecz daleko nie uciekli, bo aniołki ich przywlekli. Posadzili ich w więzieniu, żeby główki mieli w cieniu, żeby włoski porastali, żeby papy już nie brali. Teraz zapraszam tutaj do... To jest rysunek Gacparskiego, Arka Gacparskiego, któryś bardzo współpracowałem. Jak jeszcze miałem galerię, on wystawiał w tej galerii, to napisał Tadeuszowi, by trwał.
Na ile dom rodzinny miał wpływ na pana losy życiowe, na pana życie?
Na tyle, że do dzisiaj czuję szacunek dla ludzi starszych, że są ludzie, którzy coś w życiu przeżyli, a moi rodzice przeżyli przecież dwie wojny światowe. Ja się chełpiłem tym, że urodziłem się w takim czasie, że nie musiałem przeżywać żadnych z wojen. To jeszcze nie do końca jest tak, te moje marzenie się spełnia, bo kto wie, co mnie jeszcze może na stare lata czekać. Ale głównie z domu rodzinnego wyniosłem to, o czym mówię. I choć ojciec przeszkadzał mi w mojej, powiedzmy to w cudzysłowie, karierze artystycznej, bo chciał mnie wychować w duchu wojskowym, w takim drylu wojskowym, to mimo to do dzisiaj czuję dla niego wielki szacunek.
To dzisiaj pan czuje, ale uciekł pan z domu.
Uciekłem z domu, bo nie miałem innego wyjścia. Ja egzamin do szkoły plastycznej zdawałem pokryjomu przed ojcem. No, los rzucił mnie do Leszna. No i tam się zaczęła cała moja przygoda ze sztuką, bo tam utworzyłem pierwszy w życiu teatr Quasimodo, bo tam występowałem w kabaretach, bo tam robiłem wystawy, bo tam się w końcu zatrudniłem w Domu Kultury jako dekorator. No nie było gdzie mieszkać za bardzo. Zanim dostałem pierwsze moje mieszkanie od Domu Kultury, no to musiałem się gdzieś podziać. No to nocowałem u kolegi pod łóżkiem na przykład, nocowałem po ławkach, nocowałem w kurniku. Łatwiej by było wymienić miejsca, gdzie nie nocowałem, ale wszędzie byłem narażony na ludzi wścibskich, na milicjantów wtedy, którzy mnie zamykali na komendzie milicji. Żeby się przed tym uchronić, to znalazłem sobie miejsce na cmentarzu. Na cmentarzu były grobowce w formie kapliczek. Wchodziło się na parter, to był ołtarz i otwór w podłodze. Pod podłogą stały trumny i w jednej wieku od tej trumny rozłożyłem sobie koc i tam bezpiecznie już, bo każdy się bał na cmentarz wejść, to bezpiecznie mogłem przenocować. Trwało to dosyć długo, do tego czasu, aż pewnego wieczoru, jak wróciłem do swojego domu, czyli do tego grobowca, to namacałem, że w trumnie leżącej obok są nogi obciągnięte jakby pergaminem. Wystraszyłem się tego, bo przed tym tego nie było. No i po paru dniach w gazecie ukazał się artykuł, że jacyś zbrodniarze podrzucają trupy do starych grobowców i wtedy już musiałem się niestety ewakuować z tego cmentarza, ale w bardzo krótkim czasie Zdzisław Smoluchowski załatwił mi mieszkanie. Mieszkałem wtedy w teatrze nad sceną, w takim pokoiku wynajętym przez Dom Kultury.
Świnoujście w pana życiu to przygoda czy faktycznie drugie życie?
To jest i przygoda, i drugie życie, dlatego że ja musiałem uciekać z miasteczka, w którym zamieszkałem na stałe, w którym miasteczku na południu Polski utworzyłem kapelę, pracowałem w Domu Kultury. No i ponieważ mi się tam życie prywatne zawaliło w ciągu jednego dnia, to za ostatnie pieniądze, jakie miałem przy sobie, wsiadłem w taksówkę i w papciach pojechałem do Świnoujścia, bo to było najdalej od tego miejsca, w którym mnie spotkało nieszczęście. Stanąłem naprzeciw morza. Wtedy te moje kłopoty stały się jakby mniejsze. Przed tym wielkim żywiołem, jak się z tym zmierzyłem, to te moje kłopoty były takie malutkie. Powyrzucałem jeszcze z kieszeni, co mi było niepotrzebne i tak zacząłem nowe życie w Świnoujściu.
Liczy pan czas, czy nie?
Nie liczę. Ja w ogóle jestem na bakier z czasem. Nie pamiętam dat, nie pamiętam kiedy, co
się... Nie pamięta pan, kiedy pan przyjechał do Świnoujścia?
No nie, dokładnie daty nie pamiętam, ale było to około 40 lat temu. Także to, że się urodziłem w Krakowie, a potem mieszkałem w Poznaniu i tam kończyłem jakieś szkoły, to miało niewielki, chociaż miało wpływ, ale jak mnie się ktoś pyta, skąd jestem, to ja jestem ze Świnoujścia.
Pamięta pan ten moment przyjazdu pana do Świnoujścia? Stoi młody chłopak, patrzy na miasto typowo morskie i co sobie myśli? Gdzie będę mieszkał? Jak sobie tutaj życie ułożę? Jak to było?
Zatrudniłem się w uzdrowisku w Świnoujściu. Pierw pracowałem jako przewodnik po różnych miejscach świnoujskich. Potem się zatrudniłem w PZMJ, Morskim Ośrodku Kultury i Informacji. Swoją filię miałem na terenie Odry. W bardzo krótkim czasie, ponieważ dałem się poznać jako tam taki, no może trochę nieprzeciętny, no to zostałem kierownikiem klubu morskiego przy domu rybaka, który podlegał Odrze. Założyłem pierwszą chyba na świecie galerię twórczości ludzi morza, w której wystawiali rybacy i marynarze, gdzie byłem jednocześnie kierownikiem klubu morskiego. To jest obraz, który podsumowuje jakby całe moje życie. Jest to ikona namalowana i mój portret, zdjęcie, druga połowa twarzy, a na dole są zdjęcia z mojego życia, ze sceny, ze strady i z różnych z innych przedsięwzięć.
Kiedy poznałaś pana Zielińskiego?
Tadeusza poznałam na początku lat 90. ubiegłego wieku. W momencie, kiedy zaczynałam współpracę z przedsiębiorstwem połowów dalekomorskich i usług rybackich Odra.
Byłaś dziennikarką,
tak? Byłam dziennikarką.
No jesteś.
Która miała zajmować się sprawami rybołówstwa, szczególnie dalekomorskiego. I tam Tadeusz organizował różnego rodzaju imprezy. Była w tym czasie, w tym przedsiębiorstwie taka chłodnia, która mieściła ryby przywiezione z dalekich łowisk, zupełnie nietypowe i nieznane u nas. I to było takie muzeum rybołówstwa.
Ja tam prowadziłem wycieczki.
Wycieczki, bardzo liczne wycieczki, trzeba powiedzieć.
I to starszych ludzi, bo to byli przeważnie kuracjusze.
Atrakcją było... w kupajkach, tak, bo tam tak, była niska temperatura.
Latem na zewnątrz 25+, a w muzeum, gdzie były eksponaty w postaci wielorybów i innych tam okazów morskich, było minus 25 stopni. No i spotykaliśmy się u was na działce w Żółwinie.
Tak, na różnych imprezach plenerowych.
Potem ja sprzedałem tam ziemię i się nasze kontakty trochę urwały, ale telefonicznie zawsze byliśmy w kontakcie.
Tak, i pamiętam też takie jedno spotkanie, na które niestety nie mogłeś dotrzeć, bo byłeś w Poznaniu, przyjechałeś spóźniony mocno, zamiast dotrzeć w sobotę po południu, dotarłeś w niedzielę, skoro świt, kiedy moi goście jeszcze spali i w pewnym momencie usłyszeliśmy, że tam jest jakaś strzelanina w naszym ogrodzie. Wszyscy wybiegli na zewnątrz, patrzymy się, a Tadeusz rzuca do niedopalonego jeszcze ogniska kapiszony, które strzelały. No pamiętam to twoje powitanie.
Różne miałem niechlubne pomysły w życiu, ale jak to młody człowiek, no tak, to sami tak, mi tam szalało.
Tak, ale było to bardzo sympatyczne. Nie. I mówiłeś, że teraz jeszcze masz tutaj, bo przyjechałeś samowarem i w tym samowarze była już gorąca woda i wszyscy ci, którzy zostali obudzeni przez to strzelanie, to od razu trafili do ogniska na gorącą herbatę.
W ramach rekompensaty.
Tak, w ramach rekompensaty.
Za to, że pobudziłem ludzi.
Tak.
A to co to jest?
To jest księga gości. Kiedyś się śmiali ze mnie, że założyłem taką księgę, ale to jest kawał historii, bo tu już wiele ludzi z tych wpisujących się do księgi, wielu już nie żyje, a wpisy zostały.
No widzę.
To kawał historii przynajmniej 40-letniego.
40-letniego pana pobytu tu w Świnoujściu. 40 lat.
Tu jest księga jeszcze z galerii miejskiej. miałem galerię TZ. Tadeusz Zieliński. O, wręczałem obraz, który przedstawiał akt ryby. Tak to nazwaliśmy.
Który to był rok? Ma pan tutaj datę?
Pewnie tak, gdzieś tu będzie data. Świnoujski galernik Bogdan Bąbolewski napisał. Nie ma niestety.
I to jest pana błąd, panie Tadeuszu.
89.
A jest, 89.
Było otwarcie galerii TZ, Miejskiej Galerii przy Domu Kultury. Po niej nie zostało nic. Po kilku latach działalności tej galerii, bufetowa, którą właściwie zatrudniłem tam, była jakby na swoim rozrachunku, po prostu wygryzła mnie, no i tyle.
Jako artysta dał się pan.
No niestety, jak zaczęły mi ginąć rzeźby ze srebra czy z miedzi, no to musiałem zrezygnować.
A to też jest pana dzieło?
Nie, to jest kolegi. To my tu wystawiamy też niektóre dzieła kolegów swoich. To jest taki rzeźbiarz, który jest bardzo posunięty wiekiem, a kończy studia te szczecińskie, plastyczne, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.
No, tu na tych zdjęciach jest pan młody.
Dalej jestem młody, a co, tak. To nie jestem młody?
Tak, dusza jest zawsze młoda.
Może już piękny nie tak bardzo, ale młody dalej.
Młody duchem.
No, także się odbywało tu w mojej galerii dużo imprez do tego stopnia, że pewnego dnia przyjechała do mnie piwnica pod Baranami i aktorzy tej piwnicy pod Baranami otwierali wystawę. Tak się złożyło, że akurat mieli wystawę tutaj ludzie z Warszawy i Magda Umer odsznorowywała wystawę, bo takie było tam w namiocie, oni się wystawiali, różne baby w łóżkach, nie w łóżkach. Połączyliśmy występ tych aktorów z otwarciem tej wystawy i wszystko było super.
Tam widzę obrazy wiszą. To jest obraz pani, tak? I tam widzę obraz pana. Kto je malował?
Ja.
Zaczęła malować lepiej ode mnie, według starej zasady, że uczeń przewyższa mistrza, bo inaczej by było do niczego wszystko.
To jest mój mistrz.
Całe życie o tym marzyłem, prawdę mówiąc, żeby wyhodować na własnej piersi swojego następcę. No i tak się to dzieje, no pod koniec jakby mojego życia zaczyna się spełniać moje marzenie.
Czuje pani, że może pani w przyszłości kontynuować dzieło swojego męża?
Chciałabym, no, ale nie wiem, czy jestem w stanie.
Gosia jest niezwykle skromną osobą i nigdy się nie pochwali, że ona już, a moim zdaniem, ona już przewyższyła moje umiejętności. Tu jak przyjeżdża do mnie Ruda Krauschneider, to on nie wyobraża sobie spania gdzie indziej, tylko właśnie tu w tym bunkrze.
Ja mu się nie dziwię.
Ja też, ale on jest odporny na zimno i dlatego tu wytrzymuje.
O, tutaj widzę, że był piec, tak?
To ten, który grzał, ale już nie grzeje.
To nie jest w stanie ogrzać tego. Bo kiedyś tu stał taki piec żeliwny, który powodował to, że trzeba było zimą otwierać okna. To jest ten piec.
I dlaczego on już nie działa?
Dlatego, że myślałem, że tamten piec da radę ogrzać, tym bardziej, że powinien on trzymać to ciepło. Ten piec grzał, dopóki się do niego dokładało. Ja paliłem tu w tym piecu dzień i noc. Postawiłem tamten, z dun mi postawił, dlatego, że myślałem, że on będzie trzymał ciepło dłużej.
A tu nie,
on ledwo jest, trzeba by go ogrzewać. Ale ciekawostką taką w tamtym piecu jest to, jeżeli możemy przejść tam, to chciałem pokazać, były naczelnik Wydziału Kultury, który ma dom w Zdunach, podarował mi taki kafel, który wmontowałem do tego pieca. I to jest na pamiątkę z okazji 50-lecia pracy artystycznej.
No, ciekawa rzecz. A powiedziałabym pomysłowa rzecz.
Pomysłowa, tak. No, on był zawsze pomysłowym człowiekiem. Wiele pomysłów pochodzi właśnie od niego.
Tadeusz, ale chyba jeszcze trzeba byłoby dopowiedzieć, mówiąc o twoim bogatym życiu artystycznym, o tym, że będąc w monastyrach robiłeś renowację starych ikon, a do tych ikon to nie każdy mógł się dostać, nie mógł ich dotykać, ponieważ trzeba było mieć specjalny certyfikat. Czy jako jedyna osoba w Polsce miałeś certyfikat Kościoła prawosławnego na renowację właśnie takich starych ikon?
Z tym certyfikatem to jest trochę przesady, dlatego że któryś z dziennikarzy napisał, że jestem jedynym wykonawcą ikon, który posiada taki certyfikat. To jest półprawdy, dlatego że dostałem pismo od biskupa Kościoła prawosławnego w Niemczech i w Szwecji, a nie w Macedonii, tak, które świadczy o tym, że moje ikony mogą zaistnieć w takich i takich świątyniach.
Byłeś jedyną osobą, która mogła dotykać tych starych ikon i przy nich pracować.
W Macedonii dostałem głównie propozycje, żeby malować miniatury ikon, które ambasada polska będzie wręczała znakomitościom, które ich odwiedzają tam w tej Macedonii. Oczywiście nie do końca to się spełniło, bo miałem pojechać na przyszły rok do Macedonii. Nic z tego nie wyszło, nie wiem dlaczego. Tak jak na pierwszy wyjazd dostałem pieniądze na samolot, to były dosyć duże koszty wtedy od miasta. Tak na drugi rok niby naczelniczka Wydziału Kultury przyznała mi te środki na podróż do Macedonii i z powrotem.
To w Świnoujściu?
Tak, w Świnoujściu. Ale nie doszło do przekazania mi tych pieniędzy i dlatego nie pojechałem, bo to było coś około 2000 zł. Wtedy to były dosyć duże pieniądze. Najlepiej wypowiedział się na mój temat Henryk Kędziur Odon, który był wszechstronny, on sam malował ikony, czy niektórzy mówią pisał ikony, a tego sformułowania używają ludzie, którzy właściwie o ikonach wiedzą tyle, tylko że się je pisze. Ja maluję, bo jestem malarzem. A jak powstała ta nazwa, że ikony się pisze? Bo kiedyś ludzie, mało kto umiał czytać i pisać i dlatego Pismo Święte w obrazkach i dlatego mówiło się, utarło się powiedzenie, że ikony się pisze. Ja maluję.
Tak, ale nie odtwarzasz ikony.
Nie odtwarzam właśnie. On, ten specjalista od sztuki sakralnej, Henryk Kędziur Odon, wypowiedział się na mój temat mniej więcej w ten sposób, że to nie kopie, to oryginały. I on mnie porównał właśnie do tego Rublowa, do największych twórców ikon. Także to jest Helena Walkowiak, która napisała pod wpływem moich ikon, pod wpływem tej wystawy, którą miałem ostatnią w mojej galerii, napisała wiersz pod tytułem Malarz ikon. I on jest przepiękny, bo Bóg nam się objawia w tej najcięższej chwili, gdy zamiera na wargach żywa kropla słowa. Ten wiersz otwiera każdą moją wystawę. A to jest wystawa moja na zamku w sali Świętobożyców. Był tam też Bogdan Bąbolewski.
Pamiętam tę wystawę.
Jurek Sienkiewicz, który już nie żyje. Mi się udało jeszcze przeżyć. To jest właśnie na zamku tam. To zrobili mi bardzo fajną wystawę.
I świeczki tutaj prowadziły do tego miejsca, pamiętasz?
Tak, tak, tak. Tak.
Chodziło o te świece. Były zapalone, przyciemnione światło.
To jest wystawa w Amber Baltic. To jest z Poznania. W galerii FS wystawiałem w Poznaniu.
Czy jest coś, czego pan żałuje w swoim życiu?
Niczego nie żałuję. Wszystko miało jakiś swój cel. Czasami ludzie mi się pytają, czy jakbym zaczął życie od nowa, to co bym w tym życiu pozmieniał? Nic bym nie zmienił, bo wszystko było potrzebne. Wszystko było do czegoś. Wszystko było jakąś nauczką, z której powinienem wyciągać wnioski. Nie zawsze je wyciągałem, ale to jest ten certyfikat, który mnie opoważnia, moje ikony do tego, żeby zaistniały, że moje ikony są godne umieszczenia ich w cerkwiach.
Jest pan drugim Rublowem.
O, tak niektórzy powiedzieli.
Nie jest to w tych twoich zdjęciach na pantelafie. To jest.
To jest, 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 tak.
Czuje się pan czasami takim bezimiennym twórcą?
Czuję się i to całe życie ja czuję. Czegokolwiek się nie dotknę, to znika. Zrobiłem galerię w Domu Rybaka, Galerię Twórczości Ludzi Morza. Dom Rybaka poszedł w rozsypkę. I w tym Domu Rybaka zrobiłem kaplicę Stella Maris. Był wielki szum. Teraz zlikwidowali Dom Rybaka, nie ma kaplicy. Na całe szczęście udało mi się pojechać na zaproszenie kościoła do Perugii, gdzie robiłem podobną, zupełnie prawie identyczną kaplicę, za co mi są bardzo wdzięczni Włosi i Polacy. Wtedy dyrektorem tego instytutu był Instytut Don Bosco, był Polak, też na imię miał Tadeusz i on mnie tam ściągnął. Ja robiłem projekt i wykonanie kaplicy w Perugii. Rzymianom się bardzo to podobało, nie podobało się jedynie to, że robił to Polak, a nie Włoch. A przecież we Włoszech plastyków jest na metr kwadratowy 50 na przykład, nie? Tryton, statuetka zaprojektowana przeze mnie i pilotowana jakby przeze mnie od projektu do efektu, do końcowego efektu. Miał to być pierw główna nagroda na Famie, czyli trójząb Neptuna. Wtedy doszedłem do wniosku, że cokolwiek bym nie wymyślił, to z trójzębą Neptuna wyjdzie widelec, czyli nie bardzo chlubna to nagroda byłaby. Wymyśliłem Trytona. Podpisaliśmy umowę z miastem na prawa autorskie. Do dzisiaj nikt nie wie, kto jest autorem tej statuetki.
A tę statuetkę kto teraz otrzymuje?
Teraz otrzymują ludzie czy firmy za osiągnięcia w każdej dziedzinie, gospodarcze, kulturalne i inne. I to trwa od kilkunastu lat. Moja umowa z miastem gdzieś zginęła, bo przenieśli w międzyczasie Wydział Kultury do innego budynku. Nie ma tej dokumentacji, a wszyscy udają, że nic nie wiedzą na ten temat, kto jest autorem. Takich jest kilka rzeczy. Jednym z moich projektów jest naprzeciwko wejścia do Urzędu Miasta. To jest taka kompozycja z okazji podpisania umowy z miastami partnerskimi. Podsumowanie tej imprezy było w Galerii Art. Niemcy mi podziękowali za to, że coś takiego wymyśliłem, a jedynie Niemcy mi podziękowali. Także to jest też bezimienne. Ja zrobiłem projekt taki bardzo rozbudowany, ale ponieważ miasto nie miało pieniędzy na to, więc okroili mi ten projekt tylko do kotwicy i kamienia takiego, który znalazłem obok mojego bunkra. Przetransportowali tam, bo zrobili stosowne napisy i na tym się historia skończyła.
To jest pana własność?
Nie, to jest dzierżawa na 30 lat, z których zostało już tylko 6.
Przedłużą?
Nie wiem. Żyję cały czas w takiej niepewności. Ale mam nadzieję, że tak, przecież ja tu w końcu mieszkałem 20 lat, a teraz już minęło czwarty rok po 20, że już nie mieszkam, ale mam tu pracownię i mamy galerię.
No i wreszcie jest pan mieszkańcem Świnoujścia.
No i wreszcie jestem zameldowany w Świnoujściu, no tak. Do tej pory, jak mieszkałem przez te 20 lat w bunkrze, to miałem tylko zgodę na to, że mogę głosować na miłościwie nam panujące władze.